Witajcie moi drodzy w kolejnym Misterium Grozy, w którym wita was Krzysztof Korsarz-Biliński i zapraszam na dwa punkty dzisiejszej audycji. Z tych dwóch punktów będziemy mieli dwie recenzje, opinie, jak ja to właśnie nazywam. Pierwszą z nich poświęcimy Wojciechowi Guni, jednemu z naszych gości, którzy już wystąpili w Misterium Grozy, i jego powieści Nie ma wędrowca. Powieści wydanej przez wydawnictwo CNT i która to idealnie wręcz wpisuje się w taką kolekcję klasycznej literatury grozy. Jest w niej mnóstwo, można powiedzieć, klasyki, jest mnóstwo takich elementów, które jak najbardziej mogą nasuwać nam skojarzenia z tym horrorem dawnych, dobrych lat, z tym horrorem również z wysokiej półki, no ale też pojawia się w nim wiele elementów współczesnych, odniesień do współczesnego świata i również współczesnej, bardzo mrocznej i pesymistycznej filozofii. Drugą z kolei powieścią, o której dzisiaj będę chciał wam opowiedzieć, jest Kostuszka Carli Mori. Powieść niesamowicie oryginalna na polskim rynku grozy. Jeszcze z takim akurat fabularnym utworem grozy nie udało mi się spotkać współcześnie. Kostuszka łączy w sobie elementy zarówno powieści obyczajowej, powieści psychologicznej, pewnego rodzaju dramatu, właśnie z opowieścią grozy i czasami nawet z tym takim dosyć krwistym, mocnym, demonicznym horrorem. Myślę, że tym razem mam dla was dwie naprawdę znaczące powieści, które powinniście poznać i po które możecie śmiało sięgnąć, jeżeli oczekujecie od horroru czegoś więcej lub też po prostu szukacie odskoczni od tego, co lubicie najbardziej, a ta odskocznia pozostawi wam wiele satysfakcji. Zanim wnikniemy jednak w śnieżny i przerażający świat opowieści Wojciecha Guni Nie mam wędrowca, myślę, że dobrą zapowiedzią tego nastroju będzie zespół Kult Mogił, wydany przez Pagan Records, i utwór z ich płyty Anxiety Never Descending, utwór Początek wrażeń. Zapraszam więc na 29. Misterium Grozy.
Jabłoni, którą co wiele widział, i
Paweł Mateja z portalu Carpe Noctem w krótkim takim blurbie zamieszczonym na okładce powieści Nie ma wędrowca Wojciecha Guni napisał: długo się nie otrząśniecie. Z kolei stronę dalej w dedykacji, którą otrzymałem od samego autora, mam życzenia pogodnej i radosnej lektury. Jedno i drugie zdanie wiele mówi na temat tej powieści. Pierwsze mówi to na poważnie, drugie właśnie Wojtka Guni bardzo ironicznie. Oczywiście w książce Nie ma wędrowca nie ma również ani trochę pogodnej, radosnej lektury. Jeżeli chodzi o całą stylistykę powieści Nie ma wędrowca, mamy tutaj do czynienia z bardzo poważnym i wręcz można powiedzieć wysokim tonem opowieści. Nie jest to horror, który w jakikolwiek sposób zawiera w sobie pewne elementy takiego oddechu, jakiegoś komicznego rozładowania nastroju. Nic tutaj takiego nie znajdziecie, ponieważ książka Wojciecha Guni to tak naprawdę hołd, ale też i pewnego rodzaju udana kontynuacja tego, czym powinna być opowieść grozy. Opowieść grozy, która dzięki właśnie też niedużym rozmiarom, ponieważ książka Wojtka Guni ma raptem 170 stron, dzięki tym niedużym rozmiarom musi być też pewnego rodzaju kwintesencją nastroju, jaki chce nam autor przekazać. A kwintesencja tego nastroju jest naprawdę mroczna i ciężko powiedzieć, bo nasunęło mi się od razu tutaj takie słowo, że demoniczna, ale tak naprawdę ona demoniczna nie jest. Tutaj akurat określenie mroczna będzie chyba tym najbardziej właściwym. Drugie, co jest niesamowicie istotne w powieści Wojciecha Guni, jest to, że powieść ta jest mocno filozoficzna. Może nie pod takim kątem jakichś roztrząsań naszej egzystencji, naszego bytu. Owszem, to też się znajduje, ale tutaj nie mamy jakby żadnego punktu zaczepienia, którym autor chce tą filozofię utrzymać na jakichś podstawach. Wręcz nie. Tutaj u Wojciecha Guni mamy to, z czym spotykamy się u kilku najważniejszych autorów literackiej grozy, takich jak Thomas Ligotti, czy też Howard Lovecraft. Tutaj nie ma żadnej podstawy na to, że życie człowieka, jego egzystencja, świat, jaki zbudował, ma jakikolwiek sens. Wręcz przeciwnie, ale o tym też za chwilę. Fabuła opowieści obraca się wokół anonimowego bohatera, który zwiedzając odludne miejsca trafia do jednego znajdującego się właśnie na takim odludziu tartaku. W tym tartaku i natyka się na pewne ogłoszenie o pracę. Praca dotyczy bycia stróżem w tym dziwnym, osamotnionym miejscu, no i pilnowaniu całego miejsca, żeby ono funkcjonowało należycie przez całą dobę. Miejsce jak nic kojarzyło mi się z Bieszczadami, aczkolwiek to nie do końca o takie miejsce chodzi, ale mniejsza z tym. Dla mojej wyobraźni można powiedzieć, że to wystarczyło. Nasz bohater od samego początku jawi się jako pewnego rodzaju postać z jakąś traumą, z jakimś brzemieniem, które nosząc w sobie, tak naprawdę każe mu uciekać od świata właśnie gdzieś w takie odludne miejsca, skażone jakąś mroczną historią, przeszłością. No i tutaj jakby ciągnie go do swojego, można powiedzieć. Tartak staje się dla niego pewnego rodzaju enklawą, w której może zatopić się jakby w odcięciu od świata i tym samym zapomnieć o całej łączności z tym, co było kiedyś. W tartaku nie zarabia za wiele, ale to, co oferuje mu to miejsce, czyli właśnie tą prywatność i totalną samotność, jest dla niego wszystkim, co najważniejsze. Nasz bohater szybko spotyka się z tym, że to miejsce, do którego dotarł, zawiera w sobie jakieś tajemnice natury takiej paranormalnej, można powiedzieć. Tuż przed nim bowiem był w tym tartaku stróż, który po śmierci pozostawił po sobie wiele, można powiedzieć, zagadkowych spraw. Nasz bohater dociera do pewnego pudełka, w którym znajdują się rzeczy byłego stróża, którym była osoba o nazwisku Roszczuk. No i w tych materiałach znajduje kasety magnetofonowe, na których zapisane są rozmowy Roszczuka z księdzem z pobliskiej parafii, a także jego własne przemyślenia spisane w notatkach w zeszytach. Odnalezienie tych materiałów powoduje, że książka zamienia się lekko w pewnego rodzaju szkatułkową opowieść. Mamy bowiem najpierw opowieści natury takiej bardziej filozoficznej, czyli przemyślenia Roszczuka na temat egzystencji człowieka, a raczej braku sensu tejże egzystencji. Rozmowy z księdzem są również pewnego rodzaju zapisem tych wątpliwości, które wdzierają się w umysł poprzedniego stróża. No i kolejno, odkrywając tropy tej tajemniczej postaci, nasz bohater dociera do wspomnień z czasów wojny, która powoduje u jednego z jej uczestników pewne unikalne problemy umysłowe. Powoli, krok po kroku, odkrywając kolejne tropy, nasz bohater staje się już pełnoprawnym uczestnikiem tejże historii, zostaje przez nią jakby wciągnięty i wszystko to doprowadza go do coraz bardziej szalonych działań. Działań, które z kolei doprowadzają go do niewyobrażalnej wręcz grozy, będącej kulminacją całej opowieści Nie ma wędrowca. Książka Wojciecha Guni uzyskała naprawdę wiele, wiele bardzo pozytywnych recenzji. Bywają jednak głosy, które mówią, że książki Wojciecha Guni są zbyt ciężkie, że są niezrozumiałe, że tak naprawdę nie do końca są jakby horrorem. Niektórzy wręcz twierdzą, że są przeintelektualizowane. No cóż, jedno co chyba przychodzi mi na myśl, że tego typu argumenty nie są wręcz żadnymi argumentami, jeżeli chodzi o wartość, samą wartość tejże książki. Wojciech Gunia stworzył bowiem horror naprawdę wysokiej klasy. A jeżeli mamy w jakikolwiek sposób klasyfikować horrory na te, powiedzmy, wyższej czy niższej klasy, można to zrobić właśnie pod takim kątem, jaki horror ma drugie dno. Czasem, jak mówiłem o książkach Tomasza Siwca, że one, pomimo tego, że zawierają potężny ładunek ekstremalnego horroru, horroru gore, to mają to drugie dno, które jeszcze mówi o tym, czego opowiadanie to dotyczy w rzeczywistości. Czyli mamy jakiś problem, który istnieje normalnie w naszej codzienności i jest on przetransportowany na grunt horroru po to, ażeby uwypuklić jego znaczenie i w jakiś sposób też dać upust również emocjom. towarzyszącym temu zagadnieniu. U Wojciecha Guni jest bardzo podobnie, tylko że mamy tutaj właśnie, tak jak wspomniałem, bardzo mocny ładunek filozoficzny. Filozoficzny w takim sensie, gdzie umysł ludzki trafia na pewnego rodzaju przeszkody nie do pokonania wręcz, tudzież jest przerażony tym, co otacza go w rzeczywistości. Ta groza jest jak najbardziej realna, ponieważ realna jest przecież śmierć człowieka, realny jest wszechświat, w którym żyjemy, realne są różne zjawiska, których też nie do końca rozumiemy. I to wszystko u Wojciecha Guni właśnie wkrada się w książkę, tworząc ten niesamowity element grozy. Mówię tutaj też o pewnego rodzaju zaburzeniach umysłowych, które w przypadku bohaterów też mają miejsce, są opisywane i są opisywane wręcz w sposób taki medyczny czasami, a więc mamy tutaj tym bardziej do czynienia z elementami naszej rzeczywistości, tej jej najpotworniejszej jakby części, bo nie możemy przecież odejść od tego, że pewne zaburzenia umysłowe są naprawdę okropne i stanowią realny, jak najbardziej dla niektórych osób, horror w ich własnym życiu. Co do samego kontekstu takiego filozoficznego, ciężko tutaj jednoznacznie odnieść się do myśli Wojciecha Guni, ponieważ są one tutaj, można powiedzieć, na tych stronach zawarte, myślę, że w bardzo też osobistych kwestiach kilkukrotnie. Taki autentyczny wywód myślowy można przecież zaobserwować w rozmowie Roszczuka z księdzem Woźniakiem, nagranej na taśmie magnetofonowej. Można je też widzieć w jego notatkach, a także w samych rozmyślaniach naszego głównego bohatera. W tym wszystkim jest jakby taki podkład pewnego rodzaju tęsknoty za nieistnieniem. Wiąże się to z tym, że ból, jaki przeżywa istota myśląca, ktoś, kto buduje swoje kruche ja, oczywiście ja zbudowane, czy wręcz uformowane, tak naprawdę bez jakiejś świadomej naszej roli, można powiedzieć, ponieważ to, co my nazywamy świadomością, według słów właśnie książki Nie ma wędrowca, to tylko pewnego rodzaju narośl, coś, co tak naprawdę nie jest żadnym jakby przejawem naszej indywidualności, naszego ja, tylko jest zlepkiem pewnego rodzaju rzeczy, które zostały nam nadane, zostały nas nauczone i tym podobne. Tutaj akurat mówimy o filozoficznym aspekcie książki, który wręcz sugeruje co niekiedy taką specyficzną jakby tęsknotę za nieistnieniem lub też złączeniem się z jakąś formą otaczającej nas natury. Jednakże ta otaczająca nas natura, kiedy przyjrzymy się jej bliżej, jest kolejnym potworem, kolejnym takim etapem, który wykazuje tylko, że świat, który nas otacza, jest miejscem potwornym, pełnym bólu, nieposiadającym żadnych praw w kategoriach, można powiedzieć, ludzkich, który nie przestrzega żadnej sprawiedliwości, żadnego równego traktowania, nic takiego nie ma. Jest ta bezmyślność, mielenie światów, niepotrzebne śmierci, zdarzenia, których nie potrafimy ogarnąć i nie potrafimy ogarnąć też ich następstw. Ale te następstwa są. I tutaj Wojciech Gunia właśnie wprowadza taki jeden z elementów, który mówi o tym, że jakby jest pewnego rodzaju elementem tutaj kary, winy i kary w tejże opowieści. Winy i kary związanej z pewnego rodzaju moralnością, jaka w człowieku jest zbudowana, jaką on sam tworzy, obserwując też świat, a będąc wrażliwym i w pewien sposób empatycznym człowiekiem, może w jakiś sposób stwierdzić, co jest rzeczą taką dobrą, a co jest zasługującą na jak największą naganę czy też karę. Nasz bohater właśnie niesie w sobie jedno takie brzemię, które ujawnia się w czasie właśnie lektury i dzięki temu możemy też potraktować książkę Wojtka Guni jako kolejny przykład takiego horroru mówiącego o tym, że jakaś zbrodnia, jakaś wina, która gdzieś kiedyś zaistniała w przeszłości, za jakiś czas wyjdzie i co będzie potworne wydarzenie w życiu każdego z takich ludzi, którzy coś takiego kiedykolwiek uczynili. Cały ten poważny, filozoficzny kontekst zawiera się w równie nastrojowym otoczeniu, ponieważ kiedy nasz bohater dociera do tartaku, nadchodzi zima. Ta zima jest oczywiście taką zimą z prawdziwego zdarzenia. Tartak jest zasypany, często odcięty od świata. Jako że mało rzeczy tam się wokół dzieje, to pługi też nie zawsze odśnieżają drogę do tartaku. No i nasz bohater zostaje wtedy zupełnie sam. To trochę przywodzi na myśl chociażby Lśnienie Stephena Kinga, jak i też kilka innych opowieści o osamotnionych domach, gdzieś odciętych od świata właśnie przez zimę i śnieg. Sama zima i śnieg też w pewien symboliczny sposób sugeruje nam pewnego rodzaju śmierć, zakończenie jakiegoś etapu, jest już samo w sobie pewnym takim klasycznym elementem, który znacząco wpływa na nastrój książki. Sam styl opowiadania Wojciecha Guni jest też dosyć mocno poetycki, ale bez żadnego przesadyzmu. Czyta się go bardzo wygodnie, no i tym samym on też wpływa na odbiór książki. Wojciech Gunia, trzeba tutaj przyznać, jest takim kolejnym z tych gawędziarzy grozy, którzy potrafią oczarować czytelnika właśnie samym już językiem, stylem i budową fabuły. Oczywiście elementy świata przedstawionego, które pojawiają się w Nie ma wędrowca, same w sobie już też są pewnymi, można powiedzieć czasem, że utartymi elementami horroru. Oczywiście tartak, do którego dociera nasz bohater, jest tartakiem raczej starym, zawierającym elementy historii. Gdzieś już nam sugeruje jedną z ważniejszych rzeczy w książce Wojciecha Guni, a więc próbę jakby nadbudowania na czymś, co istniało, co było dawniej, nadbudowania czegoś nowego, co nie do końca będzie temu pasowało. Jeżeli chodzi tutaj właśnie też o ludzkie okrucieństwo i o wojnę, której często dotyka Wojciech Gunia na kartach powieści, musimy stwierdzić, że ta pamięć historyczna, do której on tutaj również się odnosi, jest kolejnym z elementów horroru. Jest czymś, co wydarzyło się, co związane jest z ogromnym cierpieniem i bólem, ale jest też właśnie elementem takim, który ludzie przestają jakby do końca szanować, rozumieć, zapominają go i starają się na nim nadbudować coś dodatkowego. To jednak według tejże książki nie może się udać, więc wszystko to, co kiedyś istniało, jest pewnego rodzaju echem, jeżeli związane jest z cierpieniem, echem właśnie tego bólu, który we współczesnym świecie mimo wszystko ciągle się odzywa i nie pozwala o sobie zapomnieć. To też bardzo istotny element powieści Wojciecha Guni, taki element już bardziej społeczny, element bardziej ogólnoludzki, nie tylko osobisty, jak w przypadku niektórych innych wydarzeń z życia naszego bohatera, o których też tutaj wspomniałem. Sam tartak został zbudowany bowiem na miejscu dawnej wojennej zbrodni i mniej więcej można zasugerować tutaj coś takiego, że takiej zbrodni, która została popełniona dawno, dawno temu, nie da rady czymkolwiek nadbudować. Wszystkie te elementy nowe nigdy nie pochłoną tego cierpienia, które zostało już, w cudzysłowie można powiedzieć, zapisane w tych murach. No i trwać będzie zawsze. To jest taka pewnego rodzaju klątwa, czy też tak jak to nazywa autor Wojciech Gunia, pewne echo tamtych zbrodni. To, co jest bardzo też istotnym w książce Nie ma wędrowca, to zwrócenie uwagi na problem właśnie takiego ludobójstwa, w ogóle okropności wojny. Pewnego rodzaju można powiedzieć, że Wojciech Gunia tutaj buduje przesłanie takie bardzo pacyfistyczne, antywojenne. To okrucieństwo, z którym spotykają się bohaterowie na kartach książki, właśnie w tych wspomnieniach, w tych dziennikach Roszczuka, to wszystko sugeruje, że w książce możemy znaleźć dużo więcej niż tylko te powierzchowne historie. Możemy tutaj znaleźć wiele różnego rodzaju jakby, ciężko powiedzieć, czy apeli, ale na pewno jakichś manifestów, które odpowiednio odczytane mogą silnie wpłynąć na umysł czytelnika i sprawić, że zastanowi się nad wieloma takimi sprawami, nad którymi często ludzie obecnie, patrząc tak na to, co dzieje się za naszymi oknami, czy też za naszym oknem telewizji, ludzie sobie o tym, co się tak naprawdę dzieje, sprawy nie zdają i nie wiedzą, jakie okropności często mogą dla siebie sami szykować. Sam osobiście przyłączam się do stwierdzenia, że powieść Nie ma wędrowca to powieść znakomita. Jej wydanie w wydawnictwie CNT znakomicie również pasuje do książek klasycznej literatury grozy, które to wydawnictwo właśnie oferuje najczęściej. Zabierając się za tę książkę, musicie więc wiedzieć, co was czeka. A czeka to, co mówiłem. Pewnego rodzaju mroczna, filozoficzna opowieść, w której fabuła jest jakby podporządkowana całemu temu symbolicznemu znaczeniu narracji. Przed nami długie, oczywiście, grudniowe wieczory i ta lektura w takim spokojnym zaciszu domowym może być niesamowitą literacką przygodą czytelnika, którego wrażliwość wykracza poza pojmowanie horroru jako makabreski i czegoś, co wzbudza wstręt, obrzydzenie. Tutaj wstrętu i obrzydzenia raczej nie znajdziecie. Znajdziecie właśnie za to poważny kontekst związany z naszą rzeczywistością, w której istniejemy, i czasem właśnie może nas przejść taki wewnętrzny dreszcz grozy i niekoniecznie będziemy się oglądać w stronę okna, bo za tym oknem tak naprawdę nic nie będzie, ale ten największy horror może być właśnie w nas samych. Drugą omawianą w dzisiejszym wieczorze pozycją książkową jest powieść Carly Mori Kostuszka, wydana przez wydawnictwo Wideograf. Z Carlą Mori zetknęliśmy się już kiedyś w Misterium Grozy, gdy to mówiłem o debiutanckiej powieści autorki, czyli Krew pod i łzy. Jak sami wiecie, miałem do tej książki kilka uwag. I jeżeli mamy porównać obie powieści Carly Mori, czyli Krew pod i łzy i Kostuszkę, to muszę od razu uprzedzić, że widać tutaj ogromny progres. Bardzo pozytywny progres oczywiście. Progres w stylu, w prowadzeniu narracji, w budowie książki, w samym zamyśle nawet. Kiedy w powieści Krew pod i łzy mieliśmy bardziej do czynienia z takim horrorem na miarę Grahama Mastertona, czyli owszem, był szeroki rozmach, chodziło o mroczne, demoniczne sprawy, które, no, można powiedzieć, dotyczyły wręcz całej ludzkości, aczkolwiek działy się tylko w takim niewielkim mieście, jakim jest Częstochowa. Tym samym, kiedy przechodzimy do lektury Kostuszki, mamy już coś zupełnie odmiennego. Dla mnie oczywiście książka najnowsza Carly Mori wychodzi bardzo, bardzo na plus. Z tego też powodu, że takich horrorów w Polsce pisze się bardzo, bardzo mało. Zacząwszy od samego pomysłu na książkę, poprzez prowadzenie, jak już wspomniałem, narracji, no i też tematykę dosyć niecodzienną. Tematykę, która w horrorze naszym pojawia się czasami, ale jest to raczej częściej domena raczej krótkich opowiadań. Tu mamy rozrośniętą do rozmiarów powieści nieszczęśliwą historię małej dziewczynki. Małej dziewczynki, która musi zmierzyć się z tym przerażającym światem, w którym się znalazła, oraz poradzić sobie właśnie z pewnego rodzaju osamotnieniem. Muszę też nadmienić, że czytelnik sięgający po Kostuszkę zapewne nie będzie spodziewał się tego, co tam znajdzie. Kostuszka już od samego początku jest książką przewrotną. Sam tytuł sugeruje już demoniczne znaczenie słowa kostuszka. Aczkolwiek kiedy spotykamy się już z młodą, 8-letnią dziewczynką, Konstancją, dowiadujemy się, że to właśnie ona jest od samego początku kostuszką, a właśnie owo słowo kostuszka jest takim zdrobnieniem, które nadali jej rodzice. Całą powieść można podzielić na takie dwie wyraźne części. Pierwszą z nich nazwałbym roboczo disneyowską. Dlaczego disneyowską? Pierwsza część książki toczy się bowiem w sielankowej, idealnej wręcz atmosferze kochającej się rodziny. Jest to rodzina emigrantów z Polski, mieszkająca w Anglii, i całe szczęście nie mamy tutaj zbyt wielu jakby odniesień do tego, jak inaczej żyje się w Anglii. Nie ma odniesień specjalnych do takiej tematyki emigracyjnej. Tu mamy do czynienia z oczywistością. Mieszka ta rodzina w Anglii, są szczęśliwi, żyją na dość wysokim poziomie, nikomu niczego nie brakuje. Sama Kostuszka jest też kochanym dzieckiem, takim, które jest oczkiem w głowie swoich rodziców. Na szczególną uwagę zasługują w tej akurat części książki rozmowy matki z dzieckiem, które można powiedzieć, idealnie wręcz odzwierciedlają to, jak takie rozmowy mogą faktycznie wyglądać i też często łapiemy się na tej naturalności dialogów. Ten idealny świat, który jest wręcz przejaskrawiony momentami, aż nierealny w swoim idealizmie, zamyka morderstwo Anny. Anny, czyli matki Kostuszki. Samo morderstwo jest też pierwszym elementem grozy, który pojawia się w książce, a nieprzywykli do takiego stylu narracyjnego czytelnicy horrorów mogą wręcz po pierwszych stronach książki trochę czuć się zdezorientowani. Jednak nie powinni odkładać tej książki na później, ale właśnie brnąć z nią do końca, jeżeli chcą poznać tajemnicę tego małego dziecka. Samo morderstwo, którego dokonuje włamywacz w domu Kostuszki, jest sytuacją taką na pierwszy rzut oka dosyć zadziwiającą. Anna, nad którą pastwi się bowiem jej morderca, widzi swoje dziecko, właśnie Kostuszkę, jako zupełnie niereagującą na wszystko osobę. Kostuszka wręcz wtedy siada na łóżku, ogląda telewizor i zupełnie nie zwraca uwagi na to, co się dzieje. Dzieją się rzeczy przecież przerażające. W tej sytuacji czytelnik może poczuć się trochę zdezorientowany, tak przynajmniej poczułem się ja. Jednakże idąc dalej tropem książki, dostajemy wyjaśnienie, dlaczego tak było, więc ja tutaj, bo niektórzy być może będą chcieli postawić tutaj zarzut nierealizmu sytuacji, ale wszystko po kolei jest wyjaśniane z biegiem historii. Anna umiera. Ta chwila jest cezurą w całej powieści. Cezurą, która stawia Kostuszkę w zupełnie nowej sytuacji. Otóż ojciec dziecka zostaje podejrzanym o morderstwo i zatrzymanym w areszcie. Dzieje się to na tyle długo, że jest zmuszony oddać Kostuszkę wtedy pod czyjąś opiekę. A żeby uniknąć opieki społecznej w Anglii, zdecydował się na to, żeby Kostuszkę oddać teściowej, czyli babci. Matka Anny, Józefa, mieszka w Częstochowie wraz ze swoją córką Celiną. To właśnie do babki i do ciotki odsyłana jest Kostuszka, a tam czeka ją dalszy koszmar, rozpoczęty właśnie tą cezurą morderstwa w książce. Koszmar, do jakiego trafia w Polsce, zmienia zupełnie oblicze naszej książki. Od kiedy mieliśmy do czynienia z pierwszą częścią, tą bardzo idealistyczną, tak druga, będąca już wynikiem po morderstwie Anny, czyni z Kostuszki powieść wręcz karykaturalną. Bardzo dużo miejsca poświęca Carla Mori tutaj właśnie krytyce tej społeczności częstochowskiej. Krytyka dotyczy nie tylko babci i ciotki Kostuszki, ale także wujka Anny oraz pewnego psychoterapeuty, który gdzieś kiedyś w dzieciństwie prowadził terapię matki Kostuszki. Tu właśnie też w drugiej części książki, w tej części karykaturalnej, jak ja to mówię, karykaturalnej ze względu na to, że język, którym posługuje się Carla Mori, przeistacza się w tej powieści w zupełnie inny. Dodatkowo oczywiście mamy do czynienia z sytuacjami wręcz absurdalnymi, których doświadcza nasza główna bohaterka. Samą bardzo ciekawą i wręcz jedną z najistotniejszych rzeczy w książce są pamiętniki Anny. Te pamiętniki Kostuszka ma ze sobą i czyta je sobie w tajemnicy przed babką wieczorami, mając dzięki temu jakby ciągły kontakt ze swoją matką i tym samym odkrywając tajemnice jej dzieciństwa. A trzeba przyznać, że są to bardzo mroczne tajemnice. Kiedy Kostuszka mieszka już pod dachem swojej babci, jest oczywiście osobą bardzo dręczoną przez swoich opiekunów. Różnego typu znęcanie się nad dzieckiem sprawia jednak, że Kostuszka zaczyna mieć coraz silniejszy kontakt z takim światem nadnaturalnym. To właśnie z tego świata nadnaturalnego też przychodzi, można powiedzieć, jakieś jej poczucie bezpieczeństwa. Tam też w pewien sposób utrzymuje ona kontakt ze swoją zmarłą matką. I od czasu tego kontaktu również pojawiają się bardzo dziwne rzeczy gdzieś wokół Kostuszki. Jest też sprawa taka, że elementy horroru w powieści Kostuszka są bardzo takie wyjęte czasami z horrorów klasy właśnie Jamesa Herberta czy Grahama Mastertona. Pamiętam, że kiedyś bardzo mi się podobały takie rozwiązania narracyjne, gdzie jeden rozdział opisywał jakieś straszne wydarzenie, właśnie morderstwo z udziałem sił nadprzyrodzonych. a drugi, kolejny prowadził jakby główną oś narracyjną. Trochę tutaj jest podobnych elementów. W Kosciuszce bowiem pojawiają się rozdziały, kiedy nagle spotykamy jakąś nową postać w książce i postać ta zostaje zamordowana przez właśnie jakieś nieznane siły. Po tych rozdziałach narracja wraca do swojego właściwego biegu i dopiero z czasem wyjaśnia się połączenie tych postaci z właśnie postacią Kosciuszki i jej matki Anny. Pewnego rodzaju, można powiedzieć, Kosciuszka jest w tym wszystkim takiego rodzaju medium, czy też katalizatorem tych wydarzeń. Bo jeżeli chodzi o jakby nadrzędną część książki, właśnie to jest bardzo istotne. Kosciuszka nie jest taką powieścią jednowymiarową. Ona tak naprawdę nie opowiada historii tej małej Kosciuszki, małego dziecka, ale w gruncie rzeczy jest też inną linią fabularną, w której dowiadujemy się o tym, kim była tak naprawdę matka Kosciuszki, Anna, jakie miała fascynacje i tak naprawdę jakie ona przeżyła chwile grozy w swoim własnym życiu. I to, co dzieje się wokół Kosciuszki, jest jakby pewnego rodzaju zemstą, pewnego rodzaju odbiciem tego nieszczęścia, które przeżyła Anna. To są te jakby pierwsze dwie linie narracyjne. Jest jeszcze trzecia. Jest jeszcze trzecia, dosyć mocno związana ze słowiańskim pogaństwem. Oczywiście mówiąc tutaj o słowiańszczyźnie, mam na myśli trochę coś innego niż to, co do tej pory pojawiło się w polskiej literaturze. Dobrze wiecie, że Łukasz Radecki często sięga po motywy słowiańskie w swoich horrorach. Mamy antologię Krew Zapomnianych Bogów, która również bardzo mocno korzysta z motywów słowiańskich. W Kosciuszce pojawiają się one również, ale pojawiają się w taki specyficzny sposób, który bardzo mi się spodobał i bardzo też w jakimś sensie odzwierciedla moje często przemyślenia na ten temat. Jeżeli chodzi bowiem o słowiański panteon demonów czy też bóstw, nie ma tutaj bezpośredniego odniesienia do jakiejś konkretnej postaci owego panteonu. Te istoty, z którymi spotykamy się na kartach Kosciuszki, to są istoty z innego, owszem, nadprzyrodzonego świata, jednakże nie mają jakby konkretnych imion, ani nie są konkretnie opisane. One same wręcz o sobie mówią jako o pewnej sile pierwotnej, która istniała jeszcze dawno. No i to, jak zostaną nazwane, nie ma w większości znaczenia, ponieważ ważne jest to, jaką są one siłą, a nie to, jak się nazywają. Ich ingerencja w świat Kosciuszki jest dla mnie może jednym z tych bardziej zgrzytających momentów powieści. Zgrzytających z tego powodu, że same te istoty, często gdzieś pojawiając się w takich wizjach Kosciuszki, w takim półśnie, można powiedzieć, zastrzegają sobie to, że nie chcą jakby ingerować w ten świat. Sama Kosciuszka, widząc zło, które wokół niej się dzieje, chciałaby, żeby one zaingerowały, ale bardzo często one się temu wstrzymują przeciwko temu, no ale koniec końców dochodzi do takiej konfrontacji świata realnego i właśnie tych sił nadprzyrodzonych i właśnie to ich wyjątkowe, można powiedzieć, uderzenie w świat ludzi staje się takim nie do końca jakby wyjaśnionym fenomenem. Owszem, można to przyjąć, że Kosciuszka jest tym wyjątkowym katalizatorem, jest wyjątkowym dzieckiem, które potrafi nakłonić jakby te istoty i wzbudzić w nich empatię, która skłoni je do działań na rzecz właśnie pomocy małej dziewczynce, na rzecz zemsty za krzywdy jej matki, no ale tak do końca nie czuję, że jest to dobrze umotywowane. Aczkolwiek jest druga strona tejże sprawy. Chodzi o to, że w Kosciuszce bardzo wiele rzeczy można interpretować sobie na własny sposób. To świadczy wręcz o sile tej książki, że nie jest jednoznaczna. Carla Mori świetnie poprowadziła narrację w ten sposób, że my nie do końca jesteśmy pewni, czy jest tak, jak myślimy. To świetne rozwiązania, jeżeli chodzi o horrory. Podobnie jak miałem do czynienia z Malowidłem Grześka Gajka i omawiałem zakończenie tego utworu też jako niejednoznaczne, tak i w Kosciuszce również tak się dzieje. Nie jesteśmy do końca właśnie pewni, czy Kosciuszka przypadkiem nie jest w jakiś sposób opętana przez te siły, a czy te siły też nie do końca są jakby przyjazne ludziom w jej otoczeniu. Co można jeszcze więcej powiedzieć, to sama narracja Kostuszki, jeżeli miałbym porównać ją w pewnym sensie do innych powieści z zakresu literatury grozy, będzie mi przypominać i przypominała w trakcie lektury książkę Stephena Kinga Historia Lisej. Przypominała mi tę książkę dlatego, że podobnie jak i Historia Lisej, Kostuszka jest tak naprawdę książką psychologiczną, książką obyczajową częściowo, wypełnioną przemyśleniami na temat właśnie życia, czy też właśnie rodziny. Jest też książką o pewnego rodzaju miłości, o pewnego rodzaju związku partnerskim, jak i właśnie później związku między dziećmi a rodzicami. Bardzo dużo można tutaj doszukać się takich drobnych, ale istotnych szczegółów w tej kwestii. Co tutaj odnosi mnie do Historii Lisej, to to, że w świecie Kostuszki, właśnie ten świat nadprzyrodzony pojawia się w bardzo podobnym kontekście. Tam, kiedy mamy do czynienia już z ostateczną konfrontacją świata żywych ze światem nadprzyrodzonych, podobnie jak z tym psychopatą goniącym Lisej w powieści Stephena Kinga, tak i tutaj dwie bohaterki naszej powieści są wciągnięte w ten mroczny, baśniowy świat i tam dokonuje się jakby na nich kara. Ten element, na pewno nieświadomy akurat w tym wypadku, według mnie łączy te powieści i można powiedzieć, że porównanie nie jest chyba takie zupełnie bezcelowe. Co do drobnych jeszcze smaczków, które świetnie wpisują Kostuszkę w cały nurt, powiedzmy, horroru, takiego horroru też lat właśnie 80. czy też wcześniejszych, mamy tutaj pewien taki leitmotiv, który zakleszcza, jakby klamruje całą tę powieść. Jest to jedna z dziecięcych wyliczanek. Wyliczanka bodajże, o ile dobrze ją zacytuję, że ważyła sroczka, kaszkę ważyła, jednemu dała tyle, drugiemu tam na miseczkę i tak dalej, i tak dalej. Teraz nie będę już szukał tej wyliczanki w powieści, ani też przytaczał jej z jakiegokolwiek innego źródła, ale myślę, że wiecie doskonale, o co chodzi. Ta wyliczanka tutaj ma swoją rolę i buduje upiorność tej sytuacji. Podobnie jak również wyliczanka w koszmarze z ulicy Wiązów z Freddym Kriegerem. Tam też ona się pojawia. Pojawia się taka jakby mantra w Candymanie. Tego typu element jest takim związkiem właśnie z pewnego rodzaju dzieciństwem, ale dzieciństwem takim mrocznym, skrywającym niesamowite ciemne tajemnice. Kostuszka właśnie ma taki motyw i jest to jak najbardziej kolejnym plusem dla tejże powieści. I jak już wspomniałem, takim fajnym umiejscowieniem jej w tradycji horroru. Reasumując, jak sami słyszycie, raczej jestem w bardzo pozytywnym nastawieniu do tejże książki. Cały jej styl narracyjny jest dla mnie kawałem świetnej roboty i widać tutaj, jak wspomniałem na początku, niesamowity progres w samym jakby stylu pisarskim Carly Mori. Jeżeli kolejny pomysł będzie równie odmienny i równie zaskakujący, jak jest nim Kostuszka, to będziemy mieli z pewnością do czynienia z jedną z ciekawszych autorek na polskim rynku literackim, a Kostuszka, jak już wspomniałem, to powieść dosyć wielowymiarowa, taka, którą trzeba odczytywać w sposób taki, jak sugeruje jej język. Nie możemy z pewnością Kostuszki postawić obok jakiegokolwiek innego realistycznego, w cudzysłowie oczywiście realistycznego horroru opisującego wydarzenia w sposób taki mimetyczny, można powiedzieć. Kostuszka bowiem mocno jakby działa na takim innym punkcie. Jest pewnego rodzaju metajęzykiem, który czytelnik powinien starać się odkryć, zrozumieć i wniknąć w ten przerażający, ale też równie ciekawy świat, zarówno fantastyczny, jak i też pewną głębszą naszą własną rzeczywistość. Czas zakończyć 29. Misterium Grozy i mam nadzieję tym samym, że obie dzisiaj omówione książki zainteresowały Was na tyle, że sięgniecie po nie i spotkacie się z naprawdę świetnym polskim horrorem. Horrorem może nie krwawym, ale ustawionym na wysokim poziomie, takim, który z pewnością dostarczy dreszczy emocji wszystkim tym, którzy na świat patrzą trochę inaczej niż przeciętny poszukiwacz atrakcji. Na zakończenie kilka nut medytacyjnych. Przygotowałem dla Was bowiem fragment z płyty Porta Inferna Seven Gates Off, utwór Light in the Darkness w wykonaniu Leszka Wojnicza-Sianorzęckiego, który był jedynym muzykiem tego efemerycznego projektu, aczkolwiek bardzo interesującego pod względem właśnie takim nastrojowym. Tym samym mówię Wam dobrej nocy. Krzysztof Korsarz-Biliński zaprasza na kolejne 30. Misterium Grozy, które już niebawem.